domach i tych, którzy są na tym miejscu. Jestem bardzo szczęśliwy, gdy was widzę i mam nadzieję, że wy też jesteście szczęśliwi, że tu stoję. Tak zacznę rodzinnie, bo przecież, kochani, jesteśmy w Bogu jedną rodziną, dziećmi adoptowanymi, przysposobionymi przez Boga. Pierwszą myśl, jaką mam napisane w moich notatkach, to jest taka myśl, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Od tego zaczęliśmy nasze nabożeństwo, od takiej pieśni. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Dla wielu to jest taki jakby osłuchany chrześcijański czy biblijny slogan. Ale chcę wam powiedzieć, że dla wielu to jest w ogóle niezrozumiała rzeczywistość. Ile ludzi zwraca na złe rzeczy, które się na świecie dzieją i mówią, gdzież jest ten dobry i wielki Bóg? Gdzież jest ta Jego łaska? Albowiem powiem wam, że jest wszędzie, a Jego łaska jest zawsze. Bracia, siostry, my mówimy o Bogu Stwórcy. My nie mówimy o jakimś Bogu. Może być tylko jeden Stwórca, który stworzył, jak Biblia mówi, niebo i ziemię, co oznacza w hebrajskim wyrażeniu wszystko. W tym zawiera się i Mars, w tym zawierają się galaktyki i te rzeczy, których jeszcze ludzkość nawet nie wie, że są. Wszystko. Niebo i ziemia oznacza, że wszystko. Temu Bogu służymy. Nie ma innych bogów. Nie może być innych bogów, bo jest tylko jedna rzeczywistość. Jedna rzeczywistość i jeden Stwórca tej rzeczywistości. Wiemy, że kiedy Biblia mówi o tym stworzeniu, Bóg do momentu, dopóki nie stworzył człowieka, mówił, że to, co stworzone, widział jako dobre. A kiedy stworzył człowieka, uznał, że to, co stworzył, było jakie? Bardzo dobre. To nas tak podnosi na duchu i mówi, to znaczy, że my jesteśmy tacy bardzo dobrzy. No nie. Plan Boży był taki, ale człowiek, ponieważ tak wiele atrybutów Bożych uzyskał, a w tym zdolność rozróżniania, inteligencję, zdolność kreacji, kochani, to jest w nas. Niestety użyliśmy tego w nie tym celu, który Bóg dał tobie i mnie, a tak powiedzmy sobie gatunkowi Homo sapiens. Przez to nieposłuszeństwo, kochani, przychodzą zmagania i trud. Ale jest rzeczą, myślę, oczywistą dla czytelnika Biblii, że to, co stało się w ogrodzie Eden, nie zmieniło nastawienia Boga do człowieka. Bóg dalej postanowił, że wyprowadzi człowieka z tej nędzy i z tej sytuacji i przywróci pierwotny ład. I o tym pierwotnym ładzie przed chwilą śpiewaliśmy. Bezpośrednia relacja z Bogiem, święci widzący Go na tronie, jako Pana, jak Adam i Ewa, widzącego, przechadzającego się pośród nich. Bóg pragnie i przywróci ten moment. Wierzycie w to? To jest Jego plan. Na tym polega Jego dobroć. Amen. Bóg polecił nam, ludziom, żebyśmy sobie czynili ziemię poddaną. Adam miał doglądać ogrodu, uprawiać ogród i czynić ziemię, rozradzać się, wiemy, napełniać ziemię potomstwem ludzkim i czynić sobie ziemię poddaną. Bóg obdarzył nas, słuchajcie, tymi rzeczami, co powiedziałem, i my we wspaniały sposób czynimy sobie ziemię poddaną, ale równocześnie, jak to z człowiekiem bywa, też robimy ją uszkodzoną. Tak po prostu jest. W życiu jedna rzecz jest dobra, którą robisz, inna jest zła. Widzę to w swoim życiu. Robię dobre rzeczy, ale też robię złe rzeczy, za które potem płacę cenę. Kiedy myślałem o tym, że człowiek czyni sobie ziemię poddaną, przyszła na mnie ta refleksja, wiecie, że ten łazik wylądował na tym Marsie. Nie wiem, czy to jest niezbędne nam do życia, ale jest to jakieś osiągnięcie. Możemy powiedzieć, że jest to jakieś osiągnięcie, ale wiecie, pomyślałem bliżej z Marsa tutaj na tą Ziemię, do Willowego 29. Niemalże wszystkie rzeczy, które mamy w tej sali, człowiek odkrył do 150 lat w tym ostatnim okresie 150 lat naszej historii. Czy zdajecie sobie sprawę, poza cegłami i zaprawą murarską, to, co się dzieje w naszym życiu, to, co się dzieje w przeciągu ostatnich 150, 30 lat, jest niesamowitym rozwojem i rozwinięciem się. Ale zadajemy sobie pytanie, czy to jest dobre. Jak w życiu, i dobre, i złe. No dam wam przykład życiowy. Kiedyś człowiek chodził do pracy, najczęściej do szopy z tyłu swojego domu. Tam miał parę młotków, wykuwał podkowy. Nie musiał jechać samochodem do pracy, nie odwoził dzieci do szkoły na lekcje angielskiego, niemieckiego. Nie spieszył się, że musi być na ósmą, jak był na siódmą. Byle po wschodzie słońca zdążył i kończył, zamykał warsztat, jak zachód słońca zachodził. Tak żył, upraszczając wszystko. Co dzieje się dzisiaj? Oto przykład Polaka, który obudził się, to jest autentyczny Polak, ale nie chcę mówić, kto to jest, który obudził się tego poranka, w którym, jak to podały media, spadła nieskończona liczba śniegu, czyli było go 30 centymetrów, co dla współczesnego Polaka jest dramatyczną sytuacją, bo my byśmy chcieli mieć cały rok suche drogi, słoneczko i w ogóle super. I dochodzi do dramatycznej sytuacji. Spadło 30 centymetrów śniegu. Tenże młody człowiek ma rodzinę, ma żonę, dwójkę dzieci. Jedno jedzie na angielski, drugie jedzie na jakieś tam sportowe zajęcia. Trzeba go zawieźć. Jedno i drugie. On się spieszy do pracy. Wstają, wiecie, jak to z młodymi, zanim zapakujemy, zanim tego. No on, dobry ojciec, o 6 rano odśnieża jednego wielbłąda, drugiego wielbłąda. W końcu okazuje się, że nie mogą wyjechać, pchają te wielbłądy, żona pojechała. On też w końcu wypchał, pojechał, spóźnił się 1,5 godziny do pracy. Zasiadł do biurka, włączył komputer, ochrzanił go szef, że się tyle spóźnił. Nic mu śnieg nie pomógł. Cały wnerwiony odbiera telefon. Ten dobrobyt dzisiejszy, ten postęp ludzki. Dzwoni kochana żona. Nie mogę zapalić samochodu. Więc gula mu już. A dlaczego? Bo wiesz, jak jechałam, to zadzwonił szef, a wzięłam komputer ze sobą, bo wiesz, jestem dziś na zdalnej pracy i podłączyłam go do akumulatora, a ponieważ długo to trwało, co robiłam, to zrobiło mi się zimno. Chciałam zapalić, ale już nie zapalił i teraz jestem całkiem zmarznięta, akumulator w ogóle nie kręci. Rozumiecie, bracia, co się stało? Co ten młody człowiek powiedział? W tym czasie odłożył słuchawkę, jeszcze 2 razy do niego zadzwonił telefon z pracy i krzyknął w pokoju: dajcie wy mi wszyscy... Co? Święty spokój. Oczywiście pojechał do tej żony, zwolnił się z pracy, wziął kable, uratował życie swojej żony, samochodu i tak dalej. A więc życie jest skomplikowane, wiecie. Z jednej strony fajnie, ciepły samochód, wszystko, praca zdalna, komputer w aucie, telefon, wszystko super. Ale w rzeczywistości w pewnym momencie płacimy wielką cenę, cenę wielkich napięć. Cenę wielkich nerwów. Macie to? Bo ja to mam. Nie chciałbym tego mieć. Powiedzcie mi, nie będę was pytał, ale czy nie wyrywa wam się czasem takie zdanie: dajcie wy mi wszyscy święty spokój? Wiem, że wam się nie wyrywa. Okej. Wiecie, jeżeli to jeszcze chodzi o pracę, to okej. Ale jak brat dzwoni i mówi: przyjechałbyś, bo wiesz, bo mi się zepsuło, naprawił, a ty myślisz: dajże mi, chłopie, święty spokój, no to trochę tak jest, wiecie, tak sobie, tak? Zgadzacie się, że to jest trochę inaczej niż jak szef z pracy zadzwoni. Dajże mi, chłopie, spokój święty. No właśnie, i o tym chciałem dzisiaj z wami rozmawiać. Bo bracia i siostry, czy nie za wiele tego wszystkiego, właściwie co z tym wszystkim zrobić, jak żyć, takie 3 pytania sobie napisałem. Sięgniemy do Biblii. Kiedy rozważałem ten temat, wiecie, nagle, jak to zawsze z Biblią, pojawił mi się przed oczami krzyczący werset. Ewangelia Marka, kochani. To taka Ewangelia najkrótsza. Każdy może powiedzieć: o, to fajne, przeczytam sobie Marka, to jest krótka Ewangelia, to sobie tak przeczytam. Ale mam dla was dobrą wiadomość, że to jest Ewangelia, która ma najwięcej informacji o tym, co się działo w życiu Pana Jezusa i w ogóle uczniów. I przeczytam wam, jaki ona ma taki specyficzny charakter. Mianowicie pierwsze wersety poszczególnych rozdziałów tak do początkowych rozdziałów wezmę, to są takie. I znowu, i wstąpił, i znowu, i przybyli, i wyszedł, i zgromadzili się, i przywołał. Tam jest cały czas w Ewangelii Marka. Zwróćcie na to uwagę, zróbcie sobie takie zadanie dzisiaj. Jak wygląda Ewangelia Marka? Cały czas, możemy powiedzieć, chrześcijański thriller, cały czas coś się dzieje. Cały czas. Krótkie informacje o tym, co się działo w życiu Pana Jezusa i Jego uczniów. Wiem, że teraz patrzycie, skrobiecie się po głowie, niemożliwe. No prawda taka jest. No i właśnie. I teraz jestem w rozdziale 6. Mamy oto Pana Jezusa, mamy Jego uczniów. Wiecie, patrzymy na nich, to są apostołowie. Wow. No, wiecie, no, apostołowie, tak, oczywiście. Jeden rybak, dojrzały, dorosły mężczyzna, mający firmę rybacką, może i dobrze prosperującą, jak niektórzy uważają. Drugi celnik, wykształcony człowiek, bo napisał Ewangelię, zamknął biznes, pewnie znał dwa języki, bo jak wiecie, niektórzy uważają, że najpierw napisał ją po aramejsku, a potem przetłumaczył na grekę. Nie wnikam w to, ale być może tak jest. Potem Jan, jakiś młodzieniec, zupełnie, wiecie, młodziutki człowiek, jeszcze życia nie poznał. Piotr, już mówiłem, różni ludzie, z różnym stażem w wieku, z różnym doświadczeniem życiowym, w różnej sytuacji, pewnego dnia poszli za Jezusem i tak chodzili z Nim. Czy wybrali święty spokój? No, wybrali pewne ekstremum. Popatrzmy się na 6 rozdział Ewangelii Marka. Nie będziemy go czytać. Pan Jezus wrócił do Nazaretu, jak wiecie, do miasta, w którym się wychował, dorastał, gdzie się uczył. I tam nauczał, w synagodze. Spotkało go wielkie, entuzjastyczne przyjęcie. No nie, wręcz przeciwnie. Właściwie został odrzucony całkowicie, nie uczynił żadnego cudu. Ci uczniowie, którzy z nim szli, gdzieś cały czas był sukces, zobaczyli jakąś makabrę. Nie dokonał cudu, właściwie niektórych uzdrowił, chwała Bogu. Nie mogli uwierzyć. Było to na pewno bolesne i dla Pana Jezusa, bo myślał, że jak przyjdzie do swoich, to go przyjmą, ucieszą się, że Bóg go powołał do takiej służby. Uzdrowi może i sąsiadów, i znajomych, wiecie, ludzi, których znał. A tu taka, powiedzmy sobie, no, dosyć nieszczęśliwa sytuacja. Potem obchodził okoliczne osiedla, a więc szli z miejsca na miejsce. Potem wysłał apostołów po dwóch i dał im moc, władzę, aby mogli działać. A więc wyszli. Ci ludzie, wiecie, chodzili trochę z Panem Jezusem, a teraz Pan Jezus mówi, pójdziecie w moim imieniu, będziecie czynić to, to i to. I oni poszli. Czy to było łatwe? Na pewno bardzo trudne. Patrzymy na to i mówimy, no ale wiesz, wyganiali demony, wiesz, leczyli chorych. Amen. Ale to na pewno ich bardzo dużo kosztowało. Oni byli z dala od domu, z dala od swojego codziennego życia. Gdzieś poszli w nieznane sobie tereny i to czynili. W końcu w tym samym rozdziale jest napisane, że Herod ściął Jana Chrzciciela. Musieli go pochować. Powiedzcie mi, po takim jakimś okresie niezbyt długim waszego życia docierają do was takie rzeczy, takie sytuacje. Poszliście za mistrzem mistrzów, poszliście za cudownym, którego rozpoznajecie, Bożego Syna. Nikt takich cudów nie może czynić jak on. Okazuje się, że właściwie no jakaś jest dramatyczna sytuacja. W Nazarecie prawie nikt nie uzdrowiony, Jan Chrzciciel ścięty, musimy go pochować. Tak sobie pomyślałem, a może któryś z nich powiedział, dajcie wy mi święty spokój z taką służbą. Ja wiem, że to drastyczne, ale może powiedział i był, patrzył na to wszystko i mówił, właściwie co ja wybrałem? Jakie życie ja wybrałem? Bracia i siostry, w 6 rozdziale Ewangelii Marka, w 30 wyświetlmy ten fragment. I zeszli się, od 30 wersetu, i zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. Dwóch ślepych uzdrowionych, trzech głuchych i dwóch sparaliżowanych. Raport: Jezu, tyleśmy uczynili. Możemy tak myśleć, ale myślę, że rozmawiali też o swoim codziennym znoju, który tam znosili. Przyszli apostołowie, zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. Oczywiście. I rzekł im, bo popatrzcie się, jaki jest kontekst. I rzekł im: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Jest tu zmaganie, pytam się was? Czy jest tylko raport z sukcesów? Co Jezus w nich zobaczył? Że są umęczeni. Zobaczył to, bracia i siostry, i widzi w tobie i we mnie, że czasem jest ciężko, że czasem jest tak, że krzyczysz w swoim wnętrzu: dajcie wy mi spokój. Jezus mówi: idź na osobność. Zobaczcie to. Idźcie na osobność, na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Dlatego, że cały czas było zamieszanie. Przychodzili, odchodzili i nawet nie było czasu zjeść. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce, na osobność. Oczywiście będę dla was uczciwy, bo nie lubię wyrywania fragmentów. Oczywiście, jak to w Ewangelii Marka, za chwilę jest dalszy, wiecie, ciąg wielu, wielu, wielu wydarzeń. Nie widać, że potem mieli, wiecie, saunę, spa i masaże. Nie ma tego. Oczywiście zaraz następują dalsze rzeczy. Ale Jezus, Pan, który ma swoich uczniów przy sobie, mówi: odpocznijcie trochę. Bóg mówi to samo do ciebie i do mnie. Napełniajcie ziemię, czyńcie sobie ją poddaną, ale wszystko w rozsądku i mądrości. Idźcie na ustronne miejsce, na osobność i odpocznijcie. Dlaczego? Bracia i siostry, my czasem myślimy, że my możemy żyć w taki sposób, że ponieważ mamy tak wiele obowiązków, więc musimy je stale wykonywać, a w tym czasie wykonujemy tak zwane westchnienia do Pana. Panie, posil, Panie, pomóż, Panie, zrób. To nie jest ta zasada, o której mówi Jezus. On powiedział, żeby zaprzestali pewnych czynności. Rozumiemy to? Widzicie, że to nie jest tak, że ja dalej zasuwam jak samochód i cały czas robię, ale mówię: Panie, pomóż, Panie, przydaj, Panie, to zrób. Jezus mówi: odpocznijcie. I to jest wyraźnie napisane w Ewangelii, w której jest cały czas czynność. Jest wyraźnie to napisane. I mówimy o wzdychaniu do Pana, mówimy o tego typu rzeczach, ale tam nie ma spoczynku, nie ma spoczynku fizycznego. Napięcie stale rośnie. Pan Jezus mówi: idźcie, odpocznijcie. Możemy z tego wywnioskować, że odejdźcie ode mnie, odejdźcie od tych rzeczy i odpocznijcie jakby ode mnie. Otóż nie myślmy w ten sposób. Dlatego, że przecież najbardziej kluczowy, który dotyczy tego tematu, werset, który znamy doskonale z Mateusza 11, jest powiedziane: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja, czyli Jezus, wam dam ukojenie. Czyli widzimy, że w tym odejściu od czynności musi być co? Pójście do Jezusa w duchu. No popatrzcie się, że to nie jest w biegu. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Pójdźcie do mnie wszyscy. To, że mamy odpocząć od codzienności i od zmagań każdego dnia, mieć higieniczny czas z Panem, nie oznacza, że czas oddzielenia od czynności, że to jest czas bez Pana. Bracia i siostry, wejście jarzmo oznacza wejście i idźcie razem ze mną w tej robocie. No popatrzcie się, że często zmagamy się sami, że często nawet nie prosimy Boga, żeby się to działo, żeby On nam pomógł w tym. Często jest tak, że po prostu wydaje nam się, że wszystko możemy zrobić, a popatrzcie się, co tutaj jest. Zepnijcie, abym powiedział tak, zepnijcie ze mną się w pasy w codziennym trudzie i uczcie się od kogo? Ode mnie. I uczcie się ode mnie. Uczcie się od Jezusa, nie od kogoś innego, nie psychologia, nie higieniczny tryb życia. Uczcie się ode mnie, jaki jestem. Jak ja, oczywiście Syn Boży, a więc ktoś obdarowany dużo inną mocą niż ja, bo trzeba to jasno powiedzieć, że ja nie jestem małym Jezusem. Jak niektórzy nauczają. Uczcie się ode mnie. Ta nauka będzie trwała. Bracia, to jest kluczowa rzecz, żeby się uczyć całe życie. Ja już mam swoje lata i rozumiem, co to znaczy uczyć się całe życie. Tu nie jest powiedziane, a ja was nauczę w jednym momencie. Uczcie się ode mnie całe życie. Nauka trwa. To jest całe życie uczenia się, a my byśmy tak szybko chcieli. My byśmy od razu chcieli być dojrzałymi, ja już to raz mówiłem. My byśmy od razu chcieli dorosnąć, od razu wszystko zrozumieć, od razu wiedzieć. A chcę powiedzieć wam jasno, że uczniowie byli stale z Panem Jezusem. Każdej chwili byli cały czas z Nim. Nawet jak poszli na tą osobność, to przecież to nie trwało lata. Uczyli się od Niego non-stop. Byli w szkole Jezusa Chrystusa non-stop. Ile trwa moja szkoła Jezusa Chrystusa w ciągu dnia? To wymaga naprawdę czasu i to czasu spędzonego z Bogiem, żeby Go poznać, zrozumieć. To nie jest naturalna rzecz. Człowiek się uczy, to nie jest naturalne, że my się chcemy uczyć. Chodziliście do szkoły, chcieliście się uczyć? Musimy się do tego zachęcać i Duch Święty nas do tego przymusza. Ale to jest moja, to jest poddane mojej woli, że ja w to wchodzę. Uczyli się od Niego i tylko od Niego. Chcemy mądrości. Chcemy dojrzałości i to szybko. Chcemy mądrości i to szybko. Tu chodzi o mądrość płynącą z góry. Ta mądrość płynąca z góry będzie pochodzić wyłącznie od Boga. To nie jest mądrość z książek. To jest mądrość, która przychodzi przez Jego Słowo, przez Ducha Świętego do twojego i mojego życia. To pędzenie każdego dnia współczesnego świata jest szukaniem zapełnienia pustki. Myślimy, że jak coś będziemy mieć, kupimy i tak dalej, to to zapełni naszą pustkę. Uwierzyliśmy w to, że tak będzie. Czasem szukamy własnych rozwiązań, nawet znamy takie biblijne rozwiązania jak Abraham i Sara i Hagar, a więc wychodzimy przed Pana Boga w swoim, słuchajcie, umyśle, a my mamy Go naśladować, a więc iść za Nim. Musimy się naprawdę, kochani, zanurzyć w Bogu, szukać Jego mądrości, Jego pełności, Jego spełnienia. I to jest możliwe, chcę wam powiedzieć. To jest całkowicie możliwe. Na co to jest ten święty spokój? Tak fajnie słowo święty dodane jest, no nie? Zastanówmy się w ogóle. Tak sobie chwilę myślę, co to jest? To znaczy, żeby mnie zabili najlepiej? Wtedy będzie święty spokój. No bo co to jest ten święty spokój? Co to w ogóle jest? Jak pomyśleć, wiecie, zacząłem się zastanawiać i chcę z wami się podzielić taką myślą. Jak pomyśleć, czy to jest w ogóle ewangeliczne, że dzwoni do mnie brat z potrzebą, ja już jestem umordowany, mówię, dajże mi święty spokój. To ja jestem solą ziemi, światłością świata, zachętą dla tego brata? Co to w ogóle jest? To jest makabra. No myślę, że się zgadzacie, że to jest całkowicie nieewangeliczne. Ja już abstrahuję do kierownika, aczkolwiek pracę mamy swoją wykonywać w jaki sposób, się pytam wierzących ludzi. Jak dla Pana. Twarda to mowa. Nie, to mowa biblijna. Słuchajcie, napięcie, które rodzi się w tobie i we mnie, musi ciebie i mnie prowadzić tylko w jednym kierunku. Gdzie? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście są spracowani i utrudzeni. Tego napięcia nie da się rozładować, ja już wiem po sobie. Wiecie, WF-em, dietą, książkami, nie wiem, kinem, czymkolwiek. Skończysz oglądać film, skończysz czytać książkę i będziesz tym samym człowiekiem, jakim byłeś, gdy ją zacząłeś czytać. No nie, no wiem, teraz mnie zapytasz, ale o jaką ci książkę chodzi? Algebrę. To nie jest droga do tego, co przygotował Bóg dla swoich dzieci. Chcę powiedzieć wam, że pomyliliśmy pojęcie spokoju z pojęciem pokoju. To są dwie różne rzeczy. My potrzebujemy świętego, Bożego pokoju i to jest prawda. Jak mieć święty, Boży pokój? To właśnie w jednym jarzmie z Jezusem Chrystusem, ucząc się od Niego w cierpliwości, żyć każdego dnia. Czy wierzycie w to i czy znacie to, że wtedy jest Boży pokój w twoim sercu? Znacie to? Bo ja to znam. I chociaż się zmagam i okoliczności są trudne, to moje serce jest spełnione w Bogu, jak Biblia mówi. Bracia i siostry, ja sobie zdaję sprawę, że zmienienie naszego życia do życia Amiszów jest niemożliwe i nie będziemy końmi jeździć ani lampą naftową świecić w domu. I tamto życie nie jest pozbawione znoju i trudu. Będziemy żyć tak, jak żyje współczesny człowiek, ale musimy mieć Boży rozsądek, Bożą myśl i nie dać się wpędzić w wir, który to wir wciąga wierzących ludzi. Bóg jest Bogiem pokoju. Wiecie o tym? Bóg, kiedy przychodzi, co pierwsze mówi? Kiedy Jezus zmartwychwstał i przyszedł do tych właśnie apostołów, którzy wyglądali na totalnie zasmuconych, załamanych, ich całe nadzieje, 3 lata życia, wiara w to, że teraz nastąpią wydarzenia, na które oczekuje cały Izrael, zawaliły się. To jest prawda o stanie tych ludzi. Co przyszedł Jezus, zmartwychwstały, stanął pośród nich i powiedział pierwsze do nich: pokój wam. I drugi raz za chwilę powiedział: pokój wam. A co mówią aniołowie w Biblii, którzy przychodzą do wierzących ludzi w Starym Testamencie? Albo nie lękaj się, albo pokój ci. Człowiek zawsze miał znój i trud na tej ziemi, ale człowiek wierzący zawsze miał Boga, który mówił: pokój ci. Nie lękaj się, Jakubie, nie lękaj się, Izraelu, nie lękaj się, Boże dziecko. Oto w tym zawalonym świecie apostołów staje zmartwychwstały i pierwsza rzecz, jaką im mówi, to szalom. Pokój wam. Czy on dzisiaj mówi co innego do Kościoła? Do utrudzonego, umęczonego Kościoła z życiem, zmaganiem? Kiedy jesteś tak właśnie, że ci się chce tylko powiedzieć: dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Czy nie jesteś świadomy, czy nie musisz sobie na nowo, czy ja nie po to tobie i mnie przypominam, że Bóg do ciebie mówi: pokój ci. Ale kiedy? Czy oni pragnęli zobaczyć zmartwychwstałego Jezusa? Oni nawet nie przypuszczali, że to się stanie. Przecież wiecie, że niewiasty zobaczyły, a oni nie wierzyli. Ale kiedyby w ich sercach było to oczekiwanie, to by się rozradowali od razu. I myślę, że Jezus by też im powiedział: pokój wam. Ale widziałby ich innych. Czy ty widzisz zmartwychwstałego w twoim życiu, że on stoi przy tobie, z tobą cały czas i mówi ci: pokój ci? Czy ty widzisz zmartwychwstałego, który z tobą wpięty jest w jednym jarzmie i dźwiga twoje życie? Czy ty widzisz zmartwychwstałego, który cię całe życie uczy? Czy chcesz go widzieć, czy nie? Apostoł Paweł wiele swoich listów zaczyna jak: łaska wam i co? I pokój od Pana Jezusa, albo od Boga i Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, my naprawdę głosimy Boga pokoju. My głosimy dobrą nowinę pokoju. Drogę pokoju. Nie tylko głosimy, ale według tej drogi żyjemy. Jest tylko jedno źródło pokoju. Źródłem pokoju jest Bóg. Nie ma innego źródła pokoju. Kiedy wejdziecie, to takie zadanie ode mnie, na stronę Misji Shalom, którą Andrzej z Asią prowadzą, to tam zobaczycie kilkanaście, może nawet więcej znaczeń słowa szalom. Pokój biblijny nie jest pokojem światowym podpisanym w Waszyngtonie na sesji ONZ-u. Pokój biblijny jest zupełnie czymś innym. Słowo szalom nie oznacza złożenia karabinów tylko. O tym pokoju mówi Jezus Chrystus do wierzących ludzi. Apostoł Paweł, może jeszcze jedna myśl taka, którą chcę się z wami podzielić. Zmagania apostołów, zmagania uczniów Chrystusa były wielkie i ciężkie. Kto nie chce tego widzieć w listach Pawła, w dziejach apostolskich, ten po prostu nie chce tego widzieć. To były wielkie zmagania, wielkie bóle, wielkie cierpienie, wielkie trudności. Możecie się zapytać, no dobra, oni byli apostołami, jak wielu mówi, no więc oni cierpieli wyłącznie dla Chrystusa, innych cierpień nie mieli. Dzieje apostolskie, listy piszą przede wszystkim o tym aspekcie życia Kościoła, o aspekcie ewangelicznym, ewangelizacyjnym, o aspekcie życia dla Kościoła i w Kościele. Ale przecież ci ludzie mieli też życie, mieli dzieci. Powiem tak, jednego Bóg powołał do apostolstwa, drugiego do macierzyństwa, czy drugą do macierzyństwa. Apostoł zmaga się z innymi zmaganiami, mama się zmaga z innymi zmaganiami. Ciebie, bracie, powołał, żebyś był ojcem rodziny. Zmagasz się z innymi rzeczami. Z każdym jest Bóg. Z każdym wierzącym człowiekiem jest Bóg. Kościół nie składa się wyłącznie z apostołów, nauczycieli, proroków, ewangelistów i tak dalej. Różne są służby, kochani, inne i różne są wyzwania i plany Boga dla twojego i mojego życia. Ale każdy z nas się zmaga, bo żyjemy na ziemi, której zdobywanie, której przekształcanie kosztuje. Czy znacie Boga, który jest Bogiem pokoju? Szczególnie kieruję to pytanie do tych, którzy nas oglądają i mnie słuchają. Czy znasz tego Boga, który przychodzi, i do was też kieruję to pytanie, czy znasz tego Boga, który, kiedy wiesz, że On jest, kiedy w całym wirze twojego dnia, kiedy, nazwijmy, siądziesz u Jego stóp, wypełnia Twoje serce pokojem? Apostoł Paweł do Koryntian powiedział: błagam was, bracia, pojednajcie się z Bogiem. Błagam was. Przestańcie się spierać, kłócić. Pojednajcie się z Bogiem, bo w Nim jest źródło prawdziwego ludzkiego życia. I tym ludzkim życiem jest pokój z Bogiem. Tak wielu ludzi go nie doświadczyło, ale pragnę i Bóg pragnie, aby go doświadczyło. Tylu z nas się zmaga z codziennym życiem, z różnymi rzeczami. Brakuje ci tego, tamtego i to są rzeczy ważne i potrzebne, niewymyślane. Zmagasz się. W pracy są problemy. Zmagasz się ze zdrowiem. Otóż Bóg, kiedy przychodzi w tym łagodnym wietrze Ducha Świętego, bez huku i poruszenia i chmury dymu, bo też tak może przyjść, ale kiedy przychodzi w tym łagodnym wietrze do twojego życia, wiem, że znacie tą sytuację. Kiedy nagle odcinasz się od tej ziemskiej rzeczywistości, wchodzisz w duchową rzeczywistość, to ten, który jest naszym zaspokojeniem, wypełnieniem, pokojem, spełnieniem, zadowoleniem, wchodzi do mojego serca, wchodzi do mojego wnętrza. Mój duch jest uciszony w nim. Tego, myślę, życzył Tesaloniczanom apostoł Paweł, kiedy napisał: a sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Czy widzicie, gdzie jest pokój? A sam Pan pokoju niech da wam pokój zawsze i wszędzie. To była potrzeba ludzi, odkąd Adam z Ewą zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Pokój z Bogiem, pokój ze sobą. Nie spokój. Spokój niczego nie zmieni. Będziesz miał spokój i z nudów pękniesz. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Chciałem się z wami modlić. Wiecie, o tych, którzy tego pokoju nie znają. O tych, którzy myślą, że swoimi rozwiązaniami, swoimi pomysłami uzyskają ratunek, uzyskają spełnienie, uzyskają wyzwolenie, uzyskają pokój. Nie, nie uzyskacie. Mówię wam to, bo ja też różnymi sposobami próbowałem. Pokój uzyskujemy przez intymną relację, intymne bycie z naszym Panem w każdej sekundzie naszego życia. Tak jak siostra jedna się tu modliła. Pan jest ze mną w każdym moim oddechu. Co dopiero w każdym moim działaniu, w każdej mojej myśli, w każdym moim czynie, wszędzie. To jest życie w Bogu. Powstańcie, kochani.